Kochani, popatrzcie na tyle, na ile możecie z różnych stron na tę ikonę, którą przyniosłem. Ona już jest stara, ale jeszcze sporo na niej widać. He Anastasis, czyli zmartwychwstanie pańskie. Ale zmartwychwstanie w zasadzie ukazuje już się w momencie zstąpienia do otchłani. My mówimy w credo, czyli w wyznaniu wiary nicejsko-konstantynopolitańskim, które w każdą niedzielę recytujemy, będąc na mszy świętej. I zstąpił do piekieł. Tak? Co to znaczy zstąpił do piekieł? Czyli zstąpił do świata zmarłych. Albo nawet nie tyle do samego świata, bo to by oznaczało jakieś miejsce, przestrzeń. Chodzi, że zstąpił Pan Jezus na najgłębsze pokłady ludzkiego istnienia. Tam, gdzie człowiek jest sponiewierany, tam, gdzie panuje już śmierć, tam, gdzie jest wszystko przeciwne człowiekowi, tam, gdzie do takiej rzeczywistości, której przy stworzeniu Pan Bóg nie zamierzył dla człowieka. To jest rzeczywistość najbardziej nieprzyjazna człowiekowi. A taka rzeczywistość jest tam, gdzie nie ma Pana Boga. W związku z tym mówimy o piekłach, tak? Czy Hadesie, będziemy mieli w Biblii słowo Hades użyte. Chodzi o to, że tam, gdzie człowiek schodzi do, jest poniewierany, zmiażdżony, umiera, choruje. W Biblii, w języku biblijnym, śmierć, zło, grzech, szatan, choroba, to jest przejaw tej samej rzeczywistości, ale w różnych formach. Czyli coś przeciwne Panu Bogu. I tam zstępuje Jezus Chrystus. Tam On nagle zawładnął tą rzeczywistością. Czyli tam, gdzie my będziemy w piekłach, w śmierci, w grzechu, sponiewierani, w rzeczywistości, która jest przeciwna naszym najgłębszym ludzkim pragnieniom, miłości, prawdy, szczęścia, nie? Coś przeciwnego, to tam Jezus zstąpił. Tam zstąpił. Pan Jezus zstąpił do głębin grzechu, do głębin śmierci, do piekła, gdzie szatan panuje. Tak? Tam zstąpił Jezus. Jezus właśnie tam zstępuje do piekieł. Mamy tutaj wrota piekieł, które połamał i które się układają w formę krzyża. Mamy na dole w tej czarnej otchłani całej różne jakieś zamki, łańcuchy, gwoździe, śruby, po prostu z połamanych wrót piekieł. Piekła przestają istnieć. Nie ma takiej rzeczywistości teraz, nie ma takiej sytuacji, w której by Pana Boga nie było. Pan Bóg w Jezusie Chrystusie ma dostęp do najtrudniejszych rzeczy, których żyje także każdy człowiek albo cokolwiek, co się znajduje w kosmosie. Czyli Pan Jezus zstępuje tam i jest tam taki w formie jakiegoś chłopka związanego, spętanego powrozami. To jest szatan, symbolicznie przedstawiony szatan. Pan Jezus zstępuje i ma wokół siebie aureole. Aureola we wschodniej ikonografii to jest to, co otacza całe ciało. No, jak znacie jakieś tam azjatyckie rzeczy, ktoś ma aurę, nie? Aurę. To jest to samo, całe ciało. Wokół głowy, na zachodzie my mówimy, że to jest aureola, ale prawidłowo to jest nimb, nimb, nimb otaczający głowę. Tutaj nimb jest krzyżowy, to wiadomo, że to jest jedna z osób Trójcy Świętej, najprawdopodobniej Pan Jezus. Pan Jezus. I mamy omikron, omega, ni. Ho, on, ten, który jest po grecku, nie? Czyli imię Boga Jahwe, napisane w języku greckim, bo to się da z trzema literami zapisać i jest to w nimbie. Schodzi do otchłani w białych szatach. Białe szaty dla nas, już w naszej cywilizacji, w której funkcjonujemy, chrześcijańskiej, to jest symbol zwycięstwa, triumfu, czystości, piękna, władzy. Tak nie było. To jest symbol śmierci. Wszystkich, których wkładano do groby, owijano w białe prześcieradła, bandaże, mumifikowali, nie? Bo w takich szatach Pana Jezusa złożyli do grobu, nie? W białych. Ale ma przeciwstawne znaczenie ten kolor później w chrześcijaństwie. Symbol życia, bo w tych szatach zmartwychwstał, więc to jest zmartwychwstanie. Mocą Ducha Świętego, on wchodzi tam z mocą, potęgą boską i widzimy, jak moc Ducha Świętego aż porywa te szaty do góry. Mamy z dwóch stron głębiny ziemi zaznaczone takimi górami. Z jednej strony są góry, z drugiej strony są góry, nie? I na dole groby. Adam i Ewa. Pierwsi rodzice. Adam służył do mszy, nie? Jest jakaś Ewa tutaj? Jest jakaś Ewa, czy nie ma żadnej Ewy? Nie ma Ewy. No właśnie. Mamy Adama i Ewę, czyli pierwszych rodziców. Ale zasadniczo to jest, każdy człowiek jest identyfikowany. Tak jak w Adamie wszyscy umarliśmy, tak w nowym Adamie wszyscy zostaliśmy ożywieni. Kilka słów komentarza. My, chrześcijanie, wierzymy, że Bóg, tworząc świat, kosmos, człowieka, wpatrywał się w swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa. I na wzór Jezusa Chrystusa stworzył cały świat. Na wzór Jezusa Chrystusa stworzył człowieka. Wpatrując się w Jezusa Chrystusa, swojego ukochanego Syna, stworzył cały kosmos, a przede wszystkim nas, i stworzył to dla Niego, jako żeby Jemu to oddać, żeby było coś odrębnego od Pana Boga, a jednocześnie niesamowicie podobnego do Syna. Tak ukochał Syna, stąd też Pan Bóg ukochał świat i ukochał przede wszystkim człowieka w całym świecie. Stąd też nienawiść szatana jest bardzo mocno sfokusowana, czyli jakby powiedzieć po polsku, sfokusowana, czyli tak skoncentrowana na człowieku, ponieważ człowiek jest podobny do Jezusa Chrystusa. To jest, a nienawiścią szatana jest Jezus Chrystus. W zasadzie walka rozgrywa się między Jezusem Chrystusem a szatanem, a my jesteśmy kartą przetargową. Tak? My jesteśmy kartą przetargową i jeżeli należymy do Chrystusa, jesteśmy podobni do Niego, tym bardziej szatan będzie nas nienawidził i w nas uderzał, tym bardziej będzie w nas uderzała śmierć, zło, grzech, wszystko, co jest przeciwne Panu Bogu. Więc Adam, karą za grzech była śmierć Adama i Ewy. Mamy Ewę, która jedną dłoń ma zasłoniętą szatą, nie? Szatą zasłoniła dłoń. To jest ta wstydliwa dłoń, którą to dłonią zerwała owoc z drzewa zakazanego. Dlatego ona się wstydzi. Jest matką Jezusa, pra-pra-matką Jezusa Chrystusa. Adam jest pra-pra-ojcem Jezusa Chrystusa. Więc on staje wobec nich jak wobec swoich rodziców. I on wyciąga ich z grobów. Ewa ma strój tutaj czerwony. Dlaczego czerwony? Ponieważ jest to strój maryjny. Maryja zawsze w ikonografii wschodniej jest ubrana na czerwono. No nie zawsze, ale przede wszystkim. Tak? Dlatego, że w jerozolimskiej świątyni było pomieszczenie, które się nazywało Święte Świętych, do których nie miał nikt przystępu, tylko arcykapłan raz w roku. Tam znajdowała się Arka Przymierza. Tak? W Arce były kamienne tablice, była laska Aarona, była manna, niektóre takie rzeczy, które świadczyły o cudowności wyjścia z Egiptu. I to Święte Świętych było zasłonięte purpurową, czerwoną, szkarłatną, różnie to są w tłumaczeniach te kolory, ale był to jakiś rodzaj czerwieni, zasłoną. Pamiętacie może, jak Pan Jezus umarł? Czytamy w Ewangelii Świętego Jana i zasłona przybytku rozdarła się na dwoje, tak? To właśnie ta zasłona. Ona zasłaniała Arkę Przymierza. Stąd Maryja będzie odziana w tą zasłonę, bo ona jest zasłoną, która w sobie, w swoim wnętrzu zasłania obecność Bożą, no bo w niej Jezus Chrystus się począł i z niej się narodził. A Ewa jest typem Maryi. Lub odwrotnie też. Maryja jest typem Ewy. W języku polskim słowo typ źle brzmi, nie? A to jest typos po grecku. Typos, czyli wzór, coś rezonuje, coś jest do czegoś podobne, coś nas do czegoś odnosi, nie? Jeżeli mamy Jozuego, nie? Jozue, który walczy, albo Mojżesza. Mojżesz jest typem Jezusa, ale Jozue też jest typem Jezusa. I Dawid jest typem Jezusa. Nie? Że to są postaci, które mają ze sobą jakąś szczególną kompatybilność. Tak? Więc Ewa jest typem Maryi. Jeżeli mamy katedry średniowieczne, to bardzo często one są poświęcone Najświętszej Maryi Panny. Na przykład jak pojedziemy do Paryża, ta tragicznie z dachem, który spłonął, katedra Notre Dame, na środku tej u góry możemy zobaczyć rzeźbę Maryi z dzieciątkiem Jezus. A po jednej stronie goluśki Adam i po drugiej stronie goluśka Ewa. Ponieważ Maryja i Jezus Chrystus jest nową Ewą i nowym Adamem. Nie? To są te same postaci, tylko przesunięte w czasie, które odtworzyły sytuację związaną z nieposłuszeństwem Panu Bogu, z odrzuceniem więzi z Panem Bogiem, odwróciły tę sytuację poprzez swoje wybory. Więc tak to widzimy. Więc Adam jest często... Aha, Ewa powinna być tak malowana jak Maryja. Ma być podobna do Matki Boskiej, do Maryi. Adam to jest, ma być, wyglądać jak Chrystus, tylko troszeczkę wiekowy, więc troszeczkę ma siwizny. Ale ma wyglądać jak Jezus Chrystus, bo to jest pierwszy człowiek na wzór Jezusa Chrystusa. I teraz co Jezus robi? Popatrzcie, nawet on ma szatę z tej strony jaśniejszą. On blaskiem Jezusa Chrystusa jaśnieje. I Pan Jezus go wyciąga z tego grobu. Jedna ręka jest taka swobodna, taka, że po prostu poddaje się temu Panu Jezusowi, tak? Bo Pan Jezus ją szarpie, wyciąga. I to można powiedzieć, że jest ten element taki poddania się Panu Bogu. Ale druga ręka jest taka, gdzie on ma władzę, Adam, nad nią i wyciąga ją do Pana Jezusa, sam pokazując pewną aktywność. Zwróćcie uwagę na to, że jak zaczęliśmy nasze rekolekcje, mówiłem o tym, że Pan Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, prawda? I właśnie w tym geście jest to jako zakodowane. Każdy z nas jest obrazem Pana Boga. Niektórzy mówią obrazą Bożą, nie? Ale to jest obraz Pana Boga, nie? Obraz Pana Boga. Obraz. Przy czym jeden obraz, ty masz na imię jak? Grzegorz. Wyobraźmy sobie dwóch artystów. Jeden artysta i drugi. Jeden maluje Grzegorza i drugi maluje Grzegorza. Jeden malował tak, że widzimy, że ten obraz jest taki specyficzny, nie za bardzo podobny, nie rozpoznalibyśmy. A drugi, no jak zdjęcie, taki podobny, tak? Podobieństwo może być większe lub mniejsze. I to podobieństwo do Pana Boga już zależy od nas. Czyli jest naszym wysiłkiem. To jest ta dłoń, która zależna jest od nas. My możemy się upodabniać, chcieć Pana Boga, chcieć z Nim mieć więź, chcieć wejść z Nim w kontakt. A druga dłoń jest bezwolna. Każdy jest obrazem. Każdy jest obrazem. Obojętnie. I Hitler, i Stalin, i święty Franciszek, i dziewica Maryja są obrazami Pana Boga. Tak? To są obrazy Pana Boga. Obiektywnie. Jeden może być bardziej do niego podobny, inny mniej. Nie? Może być dama namalowana przez Picassa, gdzie jedno oko jest tu, pierś tam, a noga gdzieś tam i sobie myślimy, no może to i kobieta, ale to trudno rozpoznać. Obraz kobiety, prawda? A drugi będzie realistycznie malował. Więc tak jest też w naszym życiu. Że jeden, że będziemy mogli się upodabniać bardziej lub mniej, a obrazem jesteśmy w sposób obiektywny. Mamy też tutaj cały zastęp świętych i błogosławionych. Mamy tutaj Dawida, dlatego że Jezus Chrystus, Jezu Chryste, synu Dawida, on był synem Dawida. Dlaczego Dawida? To był umiłowany król Izraela. Dodi, umiłowany, to jest ten sam umiłowany z pieśni nad pieśniami. Dawid, nagrzeszył, narobił głupstw, ale jak mało który zdawał sobie sprawę z tego, kto jest najważniejszy, że najważniejszy jest Pan Bóg. No i jego syn Salomon, który wpatruje się w ojca. Mamy tutaj Jana Chrzciciela, mamy proroka Izajasza, tutaj mamy z księgą, to jest zazwyczaj Mojżesz. Mamy Abla w niebieskiej szacie, proroka Habakuka, Ozeasza, różnych proroków. To jeśli chodzi o kanon ikonograficzny, to już jest bardziej tutaj dowolne. Góry są abstrakcyjne, na tyle abstrakcyjne, podobne jak tutaj w ikonie Przemienienia Pańskiego. W zasadzie takich gór nie ma, bo to chodzi zawsze o świat duchowy, nie o realistyczne przedstawienie i namalowanie jakichś gór, które istnieją, tylko że to odbywa się w nas, w naszym sercu, w naszym wnętrzu. I rozdałem wam teksty, które są... To jest jeden z najpiękniejszych starożytnych tekstów chrześcijańskich, którym Kościół się modli w Wielką Sobotę. Wielką Sobotę, bo wtedy Pan Jezus wstępuje do otchłani. I jest opis dialogu, który się odbywa między każdym z nas a Jezusem Chrystusem. Każdy z nas jest Adamem. Każdy z nas jest człowiekiem, bo niektórzy egzegeci powiedzą tak. Adam, oczywiście, to mogła być postać taka jedyna, ale to może być też postać zbiorowa. Tak jak oblubienica baranka, nie? Którą jesteśmy jak kościół. Nie? To jest jeden kościół? Tak, ale to jest coś zbiorowego. I jak ten tekst brzmi? Śledźcie razem ze mną tekst, który przeczytamy. Starożytna homilia na świętą i wielką sobotę. Co się stało? Wielka cisza spowiła ziemię. Wielka na niej cisza i pustka. Cisza wielka, bo król zasnął. Ziemia się przelękła i zamilkła, bo Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków. Bóg umarł w ciele, a poruszył otchłań. Idzie, aby odnaleźć pierwszego człowieka jak zagubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci, aby wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę. Idzie on, który jest ich Bogiem i synem Ewy. Przyszedł więc do nich Pan, trzymając w ręku zwycięski oręż krzyża. Ujrzawszy go, praojciec Adam, pełen zdumienia, uderzył się w piersi i zawołał do wszystkich: Pan mój z nami wszystkimi. I odrzekł Chrystus Adamowi: i z duchem twoim. A pochwyciwszy go za rękę, podniósł go, mówiąc: zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Oto ja, twój Bóg, który dla ciebie stałem się twoim synem. Oto teraz mówię tobie i wszystkim, którzy będą twoimi synami, i moją władzą rozkazuję wszystkim, którzy są w okowach: wyjdźcie. A tym, którzy są w ciemnościach, powiadam: niech zajaśnieje wam światło. Tym zaś, którzy zasnęli, rozkazuję: powstańcie. Tobie, Adamie, rozkazuję: zbudź się, który śpisz. Nie po to bowiem cię stworzyłem, abyś pozostawał spętany w otchłani. Powstań z martwych, albowiem jestem życiem umarłych. Powstań ty, który jesteś dziełem rąk moich. Powstań ty, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo. Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we mnie, a ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba. Dla ciebie ja, twój Bóg, stałem się twoim synem. Dla ciebie ja, Pan, przybrałem postać sługi. Dla ciebie ja, który jestem ponad niebiosami, przyszedłem na ziemię i stąpiłem w jej głębiny. Dla ciebie, człowieka, stałem się jako człowiek bezsilny, lecz wolny pośród umarłych. Dla ciebie, który porzuciłeś ogród rajski,
Ja w ogrodzie oliwnym zostałem wydany Żydom i ukrzyżowany w ogrodzie. Przypatrz się mojej twarzy, dla ciebie oplutej, bym mógł ci przywrócić ducha, którego niegdyś tchnąłem w ciebie. Zobacz na moim obliczu ślady uderzeń, które zniosłem, aby na twoim zeszpeconym obliczu przywrócić mój obraz. Spójrz na moje plecy przeorane razami, które wycierpiałem, aby z twoich ramion zdjąć ciężar grzechów przytłaczających ciebie. Obejrzyj moje ręce tak mocno przybite do drzewa za ciebie, który niegdyś przewrotnie wyciągnąłeś swą rękę do drzewa. Snem śmierci zasnąłem na krzyżu i włócznia przebiła mój bok za ciebie, który usnąłeś w raju i z twojego boku wydałeś Ewę. A ta moja rana uzdrowiła twoje zranienie. Sen mej śmierci wywiedzie cię ze snu otchłani. Cios zadany mi włócznią złamał włócznię skierowaną przeciw tobie. Powstań, pójdźmy stąd. Niegdyś szatan wywiódł cię z rajskiej ziemi, ja zaś wprowadzę ciebie już nie do raju, lecz na tron niebiański. Zakazano ci dostępu do drzewa będącego obrazem życia, ale ja, który jestem życiem, oddaję się tobie. Przykazałem aniołom, aby cię strzegli tak jak słudzy, teraz zaś sprawię, że będą ci oddawać cześć taką, jaka należy się Bogu. Gotowy już jest niebiański tron. W pogotowiu czekają słudzy. Już wzniesiono salę godową, jedzenie zastawione, przyozdobione wieczne mieszkanie. Skarby dóbr wiekuistych są otwarte, a Królestwo Niebieskie, przygotowane od założenia świata, już otwarte.
Tak, i w tym pięknym tekście Kościół w starożytnej homilii wysławia tę scenę, którą mamy tutaj namalowaną. Może zwróciliście jeszcze uwagę na taki fragment, że pamiętacie z Biblii, że Adam, gdy zasnął, Pan Bóg wprowadził go w głęboki sen i z jego żebra ulepił Ewę. I wtedy Adam się zachwycił, że właśnie teraz to jest dopiero prawdziwy partner stworzenia, bo do tej pory były zwierzątka tylko, a teraz ta jest dopiero kością z mojej kości i ciałem z mego ciała. Czyli pewna równość partnerska. I w tej homilii, którą żeśmy czytali, mamy znowu nawiązanie do tej sceny. I tak Kościół to teologicznie interpretuje, że pamiętacie, święty Jan opisuje, jak Pan Jezus umiera na krzyżu i przebito mu bok i wtedy wypłynęła z jego boku krew i woda. I tam mają początek sakramenty Kościoła. Teologia mówi, wtedy narodziła się oblubienica Jezusa Chrystusa, Kościół, ona, eklezja, o której żeśmy to eklezji mówili wczoraj. Kościół, czyli wspólnota, my wszyscy. Bo żeby być Kościołem, no musielibyśmy być ochrzczeni. Chrzest, bierzmowanie, Eucharystia to są tak zwane sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. I w zasadzie stanowią pewną jedność, czyli krew i woda. Woda, która jest obmywana z grzechów i tworzy z nas dzieci Boże. I krew, którą się poimy, jemy, Eucharystię, którą się karmimy. To jest Kościół, czyli my. Podczas tych rekolekcji dużo mówiłem o wspólnocie i na tym też chciałbym zakończyć. Bo my, tworząc więzi w Kościele, chcemy też jako wspólnota w relacjach razem z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, rodzinami, dziećmi, rodzicami, braćmi, siostrami dojść do niebieskiej chwały.
Ale żeby tworzyć wspólnotę, o czym żeśmy mówili wczoraj, jest to trudna rzecz, ale bardzo łatwo jest wspólnotę zrujnować. Wiecie, jaki element najbardziej rujnuje wspólnotę? Taki, na który często nie wpadniemy od razu, ale bardzo dobrze nas na to naprowadzają ojcowie pustyni. Szemranie. Szemranie. Wiecie, co to jest szemranie? Niby nic. To jest takie trochę plotkowanie. To znaczy, mamy spotkanie, mamy wspólnotę, coś nam nie pasuje. W zasadzie nam pasuje, ale tak nie do końca. I będziemy po kątach gadać, plotkować. A ten tak, a to mogłoby być tak, a tak. Takie marudzenie. To bardzo obezwładnia wspólnotę. Święty Benedykt, który zakłada Europę, w zasadzie robi nową Europę po najeździe tych wszystkich ludów germańskich, i które na Europę zmieniły starożytną, to takimi ośrodkami kultury stały się klasztory. Klasztory w różnych miejscach. I święty Benedykt, pisząc swoją regułę, bardzo taką umiarkowaną, bardzo rozumną, jest bezwzględny dla tych, którzy szemrzą. Dla tych, którzy gadają, obmawiają w kuluarach, a tak ma być, a tak nie ma być, a tak, zamiast na forum wspólnoty wszystko omówić. I ci, którzy szemrzą, mają wyjść, mają być wydaleni ze wspólnoty. Nie ma tam dla nich miejsca. Tak ostre konsekwencje. Natomiast my mamy dzisiaj inaczej. Panie z kościoła pobożne to będą mówiły o proboszczu, o kościele, co ma być, jak ma to wyglądać. Narzekanie totalne w domach naszych. Jedziemy na ten kościół równo, którym częścią my jesteśmy. I tak posłuchać, to wszystkim jest jakby źle w tym kościele. To po co my w ogóle w nim jesteśmy? Jednocześnie, o na przykład tak, święty Benedykt pisze, ile wina może wypić mnich na dzień. 3/4. 3/4, wiecie, to jest 0,75 na dzień. Słuchajcie, żeby nie za dużo, żeby mieli umiar, to tak tyle daje. Jak to? Dlaczego? No to jest normalne. No oczywiście, że normalne, bo on był też na południu, we Włoszech, ale dla nas, na przykład gdybyście widzieli mnie i księdza Łukasza ze szklanicami wina, to byście powiedzieli, no to tam jakieś fotki byście nam zrobili gdzieś tam na Facebookach i innych internetach byśmy to znaleźli, nie? To by było trochę dziwne. Ale to, że my sobie poplotkujemy, pogadamy, ponarzekamy, jak jest źle, to uchodzi, to jest normalne, nie? U świętego Benedykta było na odwrót. Bo my też żyjemy w specyficznym społeczeństwie, nie? U nas picie czegokolwiek to jest już alkoholizm od razu. Natomiast on był Włochem i południowcem. Grecja, Włochy, południe, no to był normalny napój. Dlaczego to mówię? Żebyśmy zobaczyli, że żeby budować wspólnotę, trzeba się do tego wysilać. I to mi nie chodzi o wspólnotę, którą teraz tworzycie, bo ona jest przejściowa. Ale taką, którą będziecie w życiu tworzyć, czy to w swoich parafiach, czy w ruchach. I zachęcam was, rozglądnijcie się za ruchami, żebyście nie pozostawali, zwłaszcza jak skończycie studia, odejdziecie stąd, żebyście nie pozostawali w swojej wierze samotni. Różne są kręgi małżeńskie, oazy, odnowy w Duchu Świętym, to przeróżne są ruchy. Szukajcie innych chrześcijan, ponieważ będzie wam łatwiej być chrześcijaninem. Bo za 10-20 lat chrześcijaństwa nie będzie tutaj, w tej wersji, jaką jeszcze znamy teraz. Nie będzie. Szukajcie ludzi, którzy ufają Panu Jezusowi i którzy są radośnie przylgnięci do Niego. Nie tylko takie marudy, ten ciężar, jarzmak, no bo trzeba iść do tego kościoła, no trzeba, nie? Pani droga, nie trzeba. Wie ksiądz, ja sobie nie wyobrażam niedzieli bez kościoła i rosołu. No, okej, no. Ja mówię, wie pani, no, zachęcam do poszerzenia wyobraźni. No, ja sobie wyobrażam, no. No więc, wie, bo i widzicie, i później jest to na tym samym poziomie. No, pewna tradycja. No jak, rytm niedzielny się mi zakłóca, jeśli ja nie mam rosołu, I jeśli nie mam mszy, no bo się idzie do kościoła, nie? Ale dzisiaj ten ksiądz długo gadał tutaj, naprawdę to... Okej, natomiast mamy być tkanką, ciałem Chrystusa, cieszyć się, że do Niego należymy, razem umacniać się w wierze, czyli też ukazywać sobie sensowność takiej wizji świata, w której ostatecznie miłość, dobro, prawda, wolność zwyciężają. Obojętnie, jakie nas nie trafią tutaj bomby, choroby nie zdziesiątkują, obojętnie. To ostatecznie miłość, życie, prawda, dobro, czyli Jezus Chrystus zwycięży. Jak? Nie wiemy jak, to jest Jego sprawa. On już sobie z tym poradzi. I czy wierzysz w to? I to jest pytanie, które zadaje swoim uczniom Jezus Chrystus pod Cezareą Filipową. A wy, za kogo wy mnie uważacie? I to jest do każdego z was. A ty, za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? On ciebie pyta. Ty, za kogo mnie uważasz? I jeszcze w dodatku, Pan Jezus daje dużo pytań. Są takie pytania, na które nawet nie trzeba od razu odpowiadać, bo odpowiesz... Będziesz na nie odpowiadała całe życie. Całym swoim myśleniem, działaniem. To są pytania, które mają taką wartość już z tego samego powodu, że zostały zadane. Tak jak koan. Koan to nie jest coś, na co się odpowiada. To jest coś, nad czym się pracuje. Pracuje się. To przemienia człowieka. To jest tego typu pytanie. Pan Jezus dużo takich pytań zadawał swoim uczniom. Nie? Które mają wartość ożywiającą. Samo pytanie ożywia. To jest tak, jak dziecko od razu, tam, gdzie już nie ma pytań, zaraz sobie zobaczymy, jak to będzie w praktyce, ale tam, gdzie nie ma pytań, już nie ma życia. Ludzi już nic nie ciekawi, nie zastanawia, nic nie staje się problemem. A chodzi o to, że macie być dojrzałymi chrześcijanami. Ja duży nacisk kładłem na rozumność tego. I to jest ostatni wątek, którym chcę, mam nadzieję, zakończyć. Mianowicie, znowu odwołam się do Luigi Giussaniego. Luigi Giussani to jest ojciec duchowy mój i nie tylko mój. On mówi tak, no nasze chrześcijaństwo często jest nierozumne. I na czym to polega? No, daję taki przykład. Dziecko, gdy dorasta, najpierw dziecko jest zachwycone wszystkim światem i wszystko, co mu wmawia mama, jest prawdą. Nie ma innej opcji. No to co? Później idzie do przedszkola i trochę się to zachwiewa, bo pani w przedszkolu jest tak fantastyczna i powiedziała coś trochę innego niż mama, to raczej pani w przedszkolu ma chyba rację. Nie? I wtedy jest dysonans, nie? Co jest prawdą. Ale jest taki moment, że dziecko zaczyna... stawać się dorosłym. To jest proces. Trudny najczęściej. Niektórzy trudniej to znieśli, niektórzy łatwiej. Niektórzy rodzice bardzo ciężko znoszą to, że dziecko stawia sobie przed oczy. Może tak. Dziecku dajemy wszystkie wartości. Tak, to jest dobre, to rób, tego unikaj, tam nie rób, a nie wchodź tam, a tu, uważaj. Tak? I to jest tak jakby taki worek wszystkich rzeczy, co jest dobre, co niedobre. Tak? I to dziecko ma taki worek, taki tak chodzi przez tym życie, no bo to mamusia powiedziała, że jest dobre, a to ci powiedział, że nie ruszać. No i tyle, no i jasne. Ale w pewnym momencie dziecko bierze ten worek i z pleców i tak się przygląda. Co to oni tam powiedzieli? Po grecku to jest proballo. Proballo to jest kładę sobie przed oczy. Od tego słowa pochodzi problem. Problem. Bo my problem zawsze mam jako kłopot. Też jako kłopot, ale chodzi o to problem, że coś stawiam sobie, zdaję, o, to jest najlepsze, zdaję sobie z tego sprawę. Wasza więź z Chrystusem powinna stanowić dla was problem. Macie stawić sobie to przed oczy. Przed oczy. To ma być coś, z czego macie sobie zdać sprawę. I dalszy krok. Dziecko bierze ten worek, tak do góry nogami, wysypuje wszystko. Leci. To się nazywa krisis, krinein po grecku, czasownik. Roztrząsać, rozrzucać. Stąd słowo kryzys się wzięło. Kryzys. I tak, no, teraz dziecko zaczyna kwestionować, a czy to tak ma być, czy tak. Pytania padają, wszystkie dogmaty padają. Dziecko kwestionuje prawie wszystko. Babcia bierze walerianę, żeby jakoś uspokaja. Mama mdleje, tata w furii dostaje, nie? No, jest kryzys. Ten kryzys może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, gorzej gdy taki 40 czy 50-latek ma taki kryzys, ale to dlatego, że nie przeszedł go jako, bo czasem dobre dzieci właśnie nie przejdą kryzysu, to potem te kryzysy później jeszcze są trudniejsze. No i kryzys, czyli patrzy i patrzy na każdą rzecz, którą rodzice dali. Czy to jest dobre, czy nie? Czyli co to jest dobre? Czy ono jest odpowiednie? Czyli czy rezonuje, czy odpowiada na wymogi mojego serca? To jest dobre. Czy to odpowiada, czy to jest kompatybilne z moimi najgłębszymi pragnieniami? Czy ja do tego dążę? Czy to jest użyteczne? Część rzeczy bierze. O tak, to biorę. A to w ogóle nawet nie wiem, co to jest. Wyrzuca, leci. I to jest moment dorosłości. Jeżeli tego nie przejdziesz, także w wierze, w religijności, to będziesz chodził do kościoła. Dlaczego? Bo mamusia tak powiedziała. Jest pełno ludzi w kościele, którzy nigdy nie uświadomili sobie swojej wiary w ten sposób dorosły, żeby przejść, żeby stała się problemem i żeby przeszli przez krzyż i powiedzieli tak, to w wierze jest odpowiednie dla mnie. To jest odpowiedź na wymogi mojego serca. To jest to. I wtedy ta wiara jest dojrzała, to jest jego już. To wszystko, co on przyjmuje, to już nie jest w worku, co rodzice wyrzucili. Też, ale to staje się jego. Połowa rzeczy odlatuje, nie ma sensu, bo rodzice no, chcieli dać co najlepsze, ale dali też dużo przesądów, mitów i takich rzeczy, które im służyły, ale mi już nie. Ja do tego do niczego nie potrzebuję. Oczywiście rodzice przeżywają dramaty, no ale taka jest rola rodziców. Nie? I na tym polega też to dojrzewanie w wierze, żeby to było rozumne. Przyjrzyjcie się swojej więzi z Chrystusem. Wszystkiemu temu, co wam dała tradycja, która was rodziła, rodzina, księża, kościół, weźcie to przed sobie, przed oczy, roztrząsajcie to i uwewnętrznijcie to, co odpowiada na wymogi na waszego serca. Bo na tym polega nasza wiara, żeby była piękna, smakowita, autentycznie wpływała na jakość naszego życia. Niektórzy z was, widzę parki, nie da się ukryć niektórych, ale jest tak, niektórzy macie już dziewczyny, chłopców, tak? I stawiam pytanie takie na naukach przedmałżeńskich. Nauki przedmałżeńskie to są takie nauki, że dla katolików czy tam chrześcijan, że chcą wziąć ślub, ale kościelny, tak? No i pytam ich, słuchajcie, no ale to po co wam ślub kościelny? O, żeby nam Pan Bóg błogosławił. Mówię, ale to każdemu Pan Bóg błogosławi. Tym, którzy nie mają kościelnego, też błogosławi. Pan Bóg nie przeklina. Czyli po co wam ta kościelność, nie? A no zazwyczaj nie trafiają, ale też po to są nauki małżeńskie, żeby im jakby uświadomić, po co jest sakrament. Bo albo sakrament coś daje, albo szkoda się nim zajmować. Bo jeśli nie daje, a teraz co daje? I teraz zawsze wręcz z pretensjami do waszych rodziców i do waszych dziadków to mówię. Żyjecie cały czas w małżeństwie sakramentalnym i ubelewacie na przykład, że wasze dzieci i wnuki nie biorą ślubu kościelnego, ale nie przekazaliście im, co wam ślub kościelny, czyli sakrament małżeństwa daje. No bo to dla mnie to nie jest małżeństwo. A to, co mi obchodzi dla mnie czy nie dla mnie? Chodzi o to, to jest małżeństwo. No, prawnie jest małżeństwo. Związek mężczyzn. Pan Bóg stworzył Adama, Ewę, kobietę, mężczyznę. To jest naturalne. Wszystkie części zamienne pasują. Jest wszystko to, co Pan Bóg zamierzył. Tu nie trzeba żadnych dodatkowych ceregieli. Małżeństwo jest instytucją naturalną. Natomiast sakrament małżeństwa już nie jest naturalną. To jest łaska Boża, coś więcej. Teraz co więcej chcesz? Co to daje? Nie? Więc to jest temat na następne rekolekcje. Ale po co to mówię? Żebyśmy rozumnie przeżywali naszą wiarę, żebyśmy czerpali z tego, z Jezusa Chrystusa i więzi z Nim. Bo na Nim się jesteś na tyle chrześcijaninem, na ile masz więź z Jezusem Chrystusem. Nie na ile spełniasz kulturowo pewne rytuały. One mogą być puste i bezduszne, bez więzi z Chrystusem. jesteś chrześcijaninem na tyle, na ile jesteś związany, utożsamiasz się z Jezusem Chrystusem, kochasz Go, tęsknisz za Nim, dla Niego coś robisz, w Nim pokładasz nadzieję, ufasz Mu, zawierzasz Mu. A z tego będą wynikały też rytuały, że będziesz chodził na mszę, że będziesz czytał Pismo Święte, bo jest to jakby oczywiste. To jarzmo dodatkowe będzie dla ciebie lekkie i słodkie. Nawet będziesz chciał. A jeżeli bez Jezusa Chrystusa, to będzie takie jarzmo, że nie warto go nosić. To od razu niech to idzie. Dlatego nie mam nic przeciwko temu, żeby Kościół, który jest jedynie taką formą, czy chrześcijanie, którzy chodzą do Kościoła jako tradycyjne obrzędy ludowe, tak, bez Jezusa Chrystusa, to niech to się skończy. I to jak najszybciej. Każdy rok to jest za długo. To nie ma co. Nie? Tyle, kochani. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Jeszcze raz dziękuję księdzu Łukaszowi, że mnie zaprosił. Bardzo dawno już tutaj nie odprawiałem mszy świętej. Pamiętam, jak to powstawało i funkcjonowało jeszcze za księdza profesora Radosława Chałupniaka, świętej pamięci naszego dziekana. No, cieszę się, że tutaj mogłem te 3 dni z Wami spędzić podczas rekolekcji adwentowych. Niech Wam Pan Bóg we wszystkim błogosławi. Powstańcie, żebym Was jeszcze na koniec pobłogosławił. Pan z Wami. Niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.